Ja w tym przypadku też chciałabym podkreślić naszym słuchaczom, że bardzo ważne jest, żebyśmy czytali umowy zawierane z pracodawcą, kimkolwiek ten pracodawca będzie, czy to pracodawca polski, czy pracodawca niemiecki, francuski, czy z jakiegokolwiek innego kraju, czy nawet z kraju spoza Unii Europejskiej. Bardzo ważny jest punkt, w którym w kontrakcie powinno być zapisane, według jakiego prawa będą rozstrzygane jakiekolwiek spory i według jakiego prawa ta osoba jest zatrudniona. I warto też przyglądać się, ja wiem, że to nie jest takie proste, bo jednak kodeksy pracy i te warunki są pisane w językach państw członkowskich. Być może w przyszłości to się zmieni, być może uda nam się to, co zaczęłyśmy kilka lat temu, zachęcać do tego, żeby jednak te warunki pracy w poszczególnych krajach znalazły się na stronach internetowych w języku angielskim, żeby były ogólnie dostępne. Na pewno ta mobilność wtedy byłaby szalenie ważna. A teraz będę miała inne pytanie. Chciałam zapytać też, czy w tym urzędzie, podobnie jak w instytucjach Unii Europejskiej, w których podejmowane są decyzje o tym, jak będzie wyglądało prawo w poszczególnych krajach członkowskich, mam tu na myśli Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Europejska, gdzie wszędzie, we wszystkich instytucjach są przedstawiciele wszystkich 28 czy 27 krajów, i tak naprawdę to ci przedstawiciele walczą o ostateczną wersję każdego z dokumentów, by można było przygotować prawo, które jest możliwe do wdrożenia przez wszystkie państwa członkowskie. Czy podobnie w tym urzędzie, ten urząd będą reprezentowali przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, którzy też będą mogli zabiegać o interesy poszczególnych krajów członkowskich?
Tak, jeśli chodzi o urząd, to na dzień dzisiejszy wiemy, że docelowo miałby on składać się ze 140 pracowników, z czego zarząd byłby złożony z jednego przedstawiciela na państwo członkowskie. Czyli tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o zarząd i główne decyzje, kwestia geograficzna i zapewnienia przedstawicielstwa każdemu państwu członkowskiemu będzie zapewniona. Na pewno ważną będzie też kwestia siedziby takiego urzędu. Z pewnością będą o to walczyły trzy kraje, które jeszcze na dzień dzisiejszy nie mają żadnej agencji, żadnego instytutu czy organu Unii Europejskiej. I jest to Rumunia, Bułgaria i Słowacja. Niemniej jednak chodzą plotki już na dzień dzisiejszy, że ze względu na to, że sama idea tego urzędu powstała we francuskich głowach, to najprawdopodobniej będzie to kraj francuskojęzyczny. Ciężko przesądzić na dzień dzisiejszy. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby Polska zawalczyła o siedzibę takiej agencji. Zdecydowanie ważniejsze powinny być tutaj kraje, które w tej mobilności są bardziej aktywne, a jeśli chodzi o mobilność, to Polska jest krajem bardzo mobilnym pod kątem pracowników, pod kątem firm, pracodawców, jak i też kierowców na rynku wewnętrznym, więc my udział w tym rynku wewnętrznym mamy dosyć duży i stąd też mielibyśmy dużą teoretycznie szansę. No, obecnie sytuacja Polski jest dosyć wrażliwa, jeśli chodzi o Unię Europejską, więc nisko ocenia się nasze szanse na wywalczenie takiej siedziby, co nie oznacza, że nie warto walczyć. Jak najbardziej warto o to walczyć.
No ale też dodajmy, że czekają nas, drogie panie, również zmiany w przepisach prawa pracy w naszym kraju. Komisja Kodyfikacyjna już przesłała wstępny projekt i czy panie w związku z tym nie obawiają się, że te zmiany będą zbyt drastyczne dla polskich pracowników i czy to nie będzie oznaczało tego, że będziemy mniej mobilni w tym momencie?
Obawiam się, że jeżeli będą drastyczne rozwiązania dla polskich pracowników, to będą oni bardziej mobilni. Tak. My dzisiaj pracujemy nad dyrektywą dotyczącą delegowania w transporcie i coraz częściej słyszymy od polskich pracowników, że jeżeli im się nie będzie podobało zatrudnianie w polskich firmach, to sobie pójdą do firmy francuskiej, do firmy niemieckiej. I oczywiście mogą pójść, tylko chciałabym przestrzec państwa. Proszę wierzyć, to wcale nie jest takie proste pracować w innej firmie, nie znając prawa pracy, nie znając przepisów tego kraju. Więc zachęcałabym do tego, żeby z jednej strony obecny rząd przygotował prawo, które będzie dobrym prawem dla pracownika, a z drugiej strony będzie dawał bardzo dużo elastyczności pracodawcy, żeby on mógł utrzymać się na rynku i mógł przy wysokich wynagrodzeniach utrzymać swoich pracowników.
To jeżeli mogę jeszcze zapytać tak przy okazji, gdzie mamy najbardziej skomplikowane prawo pracy w Unii Europejskiej?
Chyba nie ma kraju, który ma najbardziej skomplikowane. Niemniej jednak są kraje, które dosyć komplikują, że tak powiem, nam sytuację. Nam, mówię, reprezentując tutaj Polskę, ponieważ nasze prawo pracy jest skupione według wspomnianego przez pana kodeksu pracy, tak? Ale są państwa członkowskie, które opierają swoje prawo pracy, powiedzmy, czy tam warunki zatrudnienia, na tak zwanych układach zbiorowych. I te układy zbiorowe podpisywane są na różnych poziomach. Czasami są to poziomy nawet i firm, to znaczy, czyli żeby określić warunki zatrudnienia, siadają do stołu 2, 3, 4 firmy i po prostu ad hoc ustalają, jakie będą te warunki zatrudnienia, więc zmienna jest tutaj bardzo wysoka, zależy od tego, jakie firmy siądą do stołu i co danego dnia zdecydują. Stąd też to prawo pracy jest bardzo płynne w takich państwach członkowskich. Dla nas jest to dosyć, kreowałoby to takie poczucie niepewności. Dla nich jest to poczucie wolności, tak, takiej kontraktowej, takiej swobody kontraktowej. Więc nie tyle można porównać, które prawodawstwo jest bardziej skomplikowane, co będąc mobilnym na rynku wewnętrznym, trzeba pamiętać, że po prostu prawa pracy są skonstruowane zupełnie w inny sposób. I dostęp do informacji na temat właśnie warunków pracy jest tutaj podstawą do tego, żeby mądrze i bezpiecznie być mobilnym na rynku wewnętrznym.
Natomiast wydaje mi się, że najbardziej zbalansowane prawo jest prawo duńskie, ponieważ tam każde elementy zatrudnienia wypracowywane są już na poziomie krajowym przez organizacje reprezentujące pracowników i organizacje pracujące pracodawców, więc nawet jeżeli tam się pojawiają układy zbiorowe, to one też są oparte o te ogólne zasady z poziomu krajowego. I rzeczywiście w Danii też jest bardzo dużo umów zbiorowych. Niemniej jednak one mają w sobie bardzo dużo racjonalności.
I dodajmy też, kończąc powoli naszą audycję w tym temacie, że obojętnie, gdzie będziemy podejmowali pracę, czytajmy umowy.
Tak jest.
Drogie panie, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W naszym studiu w Brukseli była Iwona Kasprzyk-Sowa, natomiast w Strasburgu, w studiu radiowym, europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Drogie panie, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Ja również dziękuję. Dziękuję naszemu gościowi, pani Iwonie, doradcy w Parlamencie Europejskim. I dziękuję panu, panie redaktorze.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.